Stare domy mówią o nas. Stare domy mówią do nas. Stare domy mówią przez nas. Do nas. Przez nas. O nas. Trasa numer 1, zrealizowana w ramach projektu Stare domy mówią o nas.
Kilkanaście obiektów na trasie numer 1 pozwala poznać ostańce, jakie zachowały się na terenie dawnych piasków.
Andrzej Kłopotowski, dziennikarz i twórca osiedlownika.
Dawnych w sensie historycznym, a obecnie osiedla Piaski w sensie już takim mieszkaniowym, osiedlowym, PRL-owskim. Prowadzi z grubsza ujmując między rynkiem rybnym a rynkiem siennym. Pierwszym pewnie dziś mało kto wie, drugi jeszcze jakoś kojarzymy. Będzie to okazja, żeby przyjrzeć się ciekawym miejscom zlokalizowanym między tymi dwoma historycznymi punktami.
A na tej spacerowej trasie niezwykle intrygujący jest budynek przy ulicy Żelaznej.
Żelazna 23. Część mieszkańców może kojarzyć to miejsce jako obiekt wykorzystywany jako ośrodek dla osób potrzebujących pomocy, walczących m.in. z bezdomnością. Ceglany, duży, z bardzo ciekawym świetlikiem w dachu, stojący na skraju PRL-owskiego osiedla tysiąclecia. Z jednej strony ma właśnie osiedle tysiąclecia, z drugiej strony na zapleczu ma kompleks szpitalny, natomiast z trzeciej strony można powiedzieć, że doklejona jest do niego już współczesna zabudowa mieszkaniowa.
Przyznam się szczerze, że początkowo popełniłem błąd, ponieważ uznałem ten budynek za budynek powojenny.
Wiesław Wróbel, historyk, autor wielu publikacji o przeszłości Białegostoku.
Jeżeli ktoś wybierze się tam na spacer i przyjrzy się mu, to zwróci uwagę na to, że on wygląda tak, jakby był niewykończony. Jest wzniesiony z żółtej cegły, półtora piętrowy dom z okozałym dachem. Początkowo pomyślałem sobie, że to są lata 50. gdzieś po odbudowie Białegostoku przy użyciu cegieł, które w tym czasie przecież z gruzów Śródmieścia wydobywano masowo. Zbudowano ten dom po to, żeby właśnie ktoś mógł tam tych lokatorów w kwaterunku trzymać, ale sprawdziłem jeszcze inne źródło, bardzo ważne źródło, tragiczne w swojej wymowie, ale tu przydatne, to jest zdjęcie lotnicze Białegostoku z 1944 roku, a więc wykonane już po odzyskaniu przez Białystok, powiedzmy, niepodległości. I okazuje się, że ten dom stał, więc skoro nie było go na mapie z Białegostoku z 1937 roku, a był na zdjęciu lotniczym z 1944, to w tym krótkim okresie gdzieś musiał on powstać, no a wyjmując drugą wojnę światową, raczej niemożliwe, żeby tak dużą inwestycję ktoś realizował, więc budynek musiał powstać w latach co najmniej 38-39, a więc bardzo krótko przed wybuchem wojny. I moim zdaniem jest to odpowiedź, dlaczego ten dom wygląda tak, jak wygląda, że jest nieukończony. Po prostu albo właściciele nie zdążyli tego zrobić, albo odłożyli to gdzieś tam na późniejszy czas, że to zrobią już, jak ustabilizują swoją może sytuację finansową, bo kosztował ich mocno ten budynek. Tak do dziś ten budynek wygląda trochę właśnie tak, jakby był nigdy nieukończony. W tej perspektywie końcówki lat 30. ten budynek prezentuje się już wtedy zupełnie inaczej. Mianowicie jest to tak naprawdę blok wielorodzinny. Czysty modernizm w takim wydaniu lokalnym, oczywiście nie była to architektura wysokich lotów, był to po prostu okazały dom z klatką schodową, z lokalami rozłożonymi po obu stronach klatki schodowej, z odrębnymi wejściami, także widać, że była to inwestycja z jednej strony albo po to, żeby właściciele mogli tam mieszkać w szerszym gronie na przykład rodzin spowinowaconych ze sobą, albo po prostu na wynajem. Obie opcje są dopuszczalne. To nie jest kluczowe, kto był właścicielem, bo to było 5 czy 6 rodzin łącznie, ewidentnie ze sobą spowinowaconych. Była tam rodzina chociażby Epsteinów. Chaim Epstein był współwłaścicielem garbarni na ulicy dzisiejszej Zwycięstwa. Był człowiekiem zamożnym. Oni skupowali nieruchomości na ulicy Żelaznej 23 i 25 na początku lat 30. I jeszcze w 37 roku na tych dwóch posesjach stały mały drewniany domek i parterowy murowany dom. Pewnie gdzieś z końca XIX wieku, tak jak powstawała ulica Żelazna. Jest to pewien obraz, pewien symbol zmiany Białegostoku, która następowała w latach 30., a mówiło się wtedy dużo o europeizacji Białegostoku, o zmianie. Znów wrócę do tej takiej stereotypowej myśli o Piaskach, że jest to dzielnica biedoty, robotnicza. Te domki takie nam się kojarzą raczej z lata 60., 70., gdzieś walące się drewniane domki, rudery. Natomiast pamiętajmy, że w latach 20. czy 30. te domy żyły, miały się całkiem dobrze, były remontowane. No i jak widać, były też działania inwestycyjne realizowane. Także właściciele, którzy mieszkali wcześniej przy ulicy Sienkiewicza 112, ewidentnie przenieśli się w 38 roku do tego wielorodzinnego domu, bloku, po to, żeby w nim mieszkać. No, przyszło to, co przyszło, czyli II wojna światowa przymusowa wyprowadzka, także budynek przeszedł do zasobów miejskich jako mienie opuszczone po II wojnie światowej. No i tak pozostało, był bardzo mocno podzielony na lokale mieszkalne. Dzisiaj też tam się mieszczą lokale handlowe, usługowe, mieszkalne, także pełni nadal swoją funkcję. Warto o nim w ten sposób pomyśleć. Ja wiem, że on wygląda trochę tak właśnie, jakby nie do końca się udał, nie do końca był sfinalizowany, ale to też jest symbol historii tego budynku.
W tym momencie budynek mamy w użyczeniu od mienia komunalnego na czas nieokreślony.
Elżbieta Żukowska-Bubienko, prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei.
Mamy razem z jedną z organizacji pozarządowych, jest to Medival, organizacja zajmująca się przede wszystkim pomocą stricte medyczną. Ten budynek w tym momencie jest domem mieszkalnym, czyli tam są mieszkania treningowe. Mieszkają tam osoby zarówno w mieszkaniach treningowych, jak i w pokojach treningowych, czyli tak zwany budynek mieszkań scalonych. W jednym budynku mieszka ileś osób w kryzysie bezdomności, ale każdy właściwie ma swoje mieszkanie. Mieszkania scalone charakteryzują się też tym, że najczęściej to są pojedyncze pokoje, ale aneks kuchenny i łazienki są wspólne. Znajdują się tam też trzy mieszkania, które są zupełnie samodzielne. Na dole, na parterze w tym momencie znajduje się nadal kuchnia, która w tym momencie jest niewykorzystana, ale mamy zamiar ją wykorzystywać nadal w ramach ekonomii społecznej i otworzyć tam bar, bo tam był bar, świetny bar, który serwował przeróżne fajne rzeczy dla mieszkańców okolicznych bloków. W miejscu, gdzie wydawaliśmy posiłki, była taka przestrzeń, znajduje się teraz sala do nabożeństw w kościołach chrześcijan-baptystów, ale my wykorzystujemy ją na przykład w ramach zbiórek żywności, bo tam składujemy żywność, liczymy tam żywność, przywozimy i tak dalej. Czyli cały czas tam pomoc się dzieje i działa. Jeszcze parę lat temu prowadziliśmy tam ogrzewalnię i noclegownię. Tam też powstało Centrum Integracji Społecznej, nasze pierwsze, czyli Centrum Integracji Żelazna i to Centrum Integracji Żelazna cały czas jest, funkcjonuje z tą nazwą właśnie Żelazna, czyli mimo, że jesteśmy teraz na ulicy Grunwaldzkiej i tu prowadziliśmy Centrum Integracji, ono nazywa się cały czas Żelazna. Cały czas tam mieszkają ludzie, cały czas tam jest życie.
Z tym budynkiem łączy się historia, bo kiedy był przygotowywany do tego, żeby z niego korzystać, to był taki duży remont.
Budynek był bardzo, bardzo zniszczony, był bardzo mocno spalony. W środku jedna przestrzeń była zupełnie spalona. Poza tym ściany były w bardzo kiepskim stanie, podłogi także. To nie było tam oczywiście prądu, nie było kanalizacji, były piece kaflowe, które były no, źle zrobione, te kominy były źle zrobione, które mieliśmy przez dłuższy czas potem problem i musieliśmy wszystko zrobić. Wychodki były na zewnątrz, w środku nic nie było. No położyliśmy kanalizację, położyliśmy prąd, zrobiliśmy kotłownię, piece wszystkie zostały rozebrane i kominy jakby nie działają, kominy zostały gdzieś tam przeczyszczone i są teraz tylko i wyłącznie kanałami wentylacyjnymi.
Ale były znaleziska tam.
Głównym takim znaleziskiem był właśnie dokument, który znajdował się za jedną z cegieł, bo wiadomo, te cegły się ruszają niestety i to był dokument mówiący o tym, kto tam mieszkał. Włożyliśmy to oczywiście w ramkę, powiesiliśmy na ścianie i wiele lat to wisiało tam, w tym budynku. Postanowiliśmy to przenieść tutaj razem ze sobą na Grunwaldzką, dlatego, że baliśmy się, żeby coś się z tym nie zadziało po prostu, z tym dokumentem. Dokument opisuje, kto tam mieszkał na dany czas. Liczba osób, nazwiska i daty urodzeń tych osób.
Jakie to lata?
To są lata powojenne, ale daty urodzeń są międzywojenne i przedwojenne. Te osoby musiały tam mieszkać bardzo, bardzo wiele lat. Poza tym tam jest taki napis, że jest to budynek, który nie został zniszczony bombą hitlerowską. I dlatego ten dokument powinien tam być cały czas na pamiątkę, aż do jego zburzenia jakby tego budynku, żeby ten dokument tam był. Czyli ja rozumiem, że te osoby, które tam mieszkały na tamtą chwilę, prawdopodobnie mieszkały tam przez cały czas, przez całą wojnę.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.